en la calle. Hoy voy a Colombia y es se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji swojego powołania.
A witają się z Wami Agata Kukawka
i Krzysztof Brauer, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup metropolita Astany w Kazachstanie. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże.
Ksiądz arcybiskup święcenia prelepsbiteratu przyjął w 1976 roku w Gnieźnie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Natomiast sakrę biskupią przyjął 19 marca 2001 roku. Głównym konsekratorem był Jan Paweł II.
W latach 2003-2015 był arcybiskup przewodniczącym konferencji Episkopatu Kazachstanu.
Obecnie jest arcybiskup metropolitą archidiecezji Świętej Marii w Astanie.
Do tych wszystkich funkcji jeszcze wrócimy, jednak najpierw chcemy cofnąć się do początków rozeznawania przez księdza arcybiskupa powołania, bo przecież nie od razu człowiek staje się arcybiskupem. Najpierw trzeba tego osobistego spotkania z Jezusem i tej decyzji, że to właśnie Jemu chce się oddać swoje życie. Ksiądz Bosko mówił kiedyś do młodzieży, że najcenniejszą perłą, którą mogą odnaleźć, jest poznanie własnego powołania. A jak ksiądz arcybiskup znalazł tę perłę i rozpoznał, że to właśnie kapłaństwo jest tym życiowym powołaniem, kiedy pojawiały się te pierwsze myśli o kapłaństwie?
Ja pochodzę z Inowrocławia, tutaj niedaleko, jak wiemy. Urodziłem się w Inowrocławiu w 1951 roku. Będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej, trafiłem do ministrantów. To nie była moja inicjatywa. Kiedyś na ulicy ksiądz naszej parafii, zastawany na Świętej Marii Panny, ksiądz Edward Koźlinka, dzisiaj już nieżyjący, oczywiście, na ulicy mnie spotkał i mówi: czemu nie jesteś ministrantem? I trafiłem wtedy do grupy ministranckiej w drugiej klasie i cały czas do matury, może z jakimiś tam przerwami, kryzysami, byłem ministrantem i myślę, że ten udział w życiu ministrantów w służbie liturgicznej był takim właśnie momentem, gdzie ja i może wielu innych zastanawiało się, a może będę kapłanem, księdzem, prawda? Bo ta sytuacja sprzyja. Widzimy kapłana przy ołtarzu, widzimy kapłana w salce katechetycznej. Wtedy religii nie było w szkole. Ja jako kapłan nigdy nie byłem w szkole, chociaż 14 lat jako wikariusz pracowałem w Polsce. Pierwszy raz w szkole, w sutannie byłem oficjalnie w Związku Radzieckim. To może potem opowiem, jak to się stało. Myślę, że ta grupa ministrancka to były takie właśnie momenty, gdzie przychodziły myśli bycia kapłanem.
A czy coś wpłynęło na taką ostateczną decyzję, że ksiądz zdecydował się na wstąpienie do seminarium duchownego?
Oczywiście te myśli przychodzą i odchodzą. Po drodze tysiące innych pomysłów się ma. Myślę, że może nie jakiś tam konkretny fakt, ale na pewno modlitwa mojej mamy. Moja mama miała pragnienie być siostrą zakonną i kiedy już miała całe wiano, bo wtedy tak trzeba było się przygotowywać, to wybuchła II wojna światowa. I pod koniec II wojny światowej wyszła za mąż, za tatę. Było nas czwórka w domu, ale to pragnienie bycia siostrą zakonną, które zamieniło się potem w życie małżeńskie, rodzinne, ono owocowało, myślę, tym, że modliła się o powołanie dla swoich dzieci i myślę, że to jest chyba na pewno, to jest modlitwa mojej mamy. Zdecydowała, tak Pan Bóg pokierował, że podjąłem decyzję pójścia do seminarium duchownego w Gnieźnie, bo Inowrocław to jest archidiecezja gnieźnieńska.
A studiował arcybiskup w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wtedy dodatkowo podjęcie tej decyzji wymagało pewnego heroizmu. Jak ta formacja wyglądała w tamtych czasach? Jakie doświadczenia może księdza arcybiskupa towarzyszyły?
Wstąpiłem do seminarium w 1969 roku, a już rok później byłem zabrany do wojska, bo właśnie wtedy tak to było, że od 1959 roku do 80. klerycy byli zabierani. Nie wszyscy, Ale właśnie niedawno mieliśmy zjazd byłych kleryków żołnierzy w Warszawie. Kilka dni temu arcybiskup polowy, ksiądz biskup Lechowicz organizował ten zjazd i było powiedziane, że w ciągu tych 21 lat zabrano 2,5 tysiąca kleryków do wojska. Przyjechało na zjazd ponad 200 osób. Służba wojskowa najpierw zabierano, gdzie popadło, do jednostek wojskowych Ludowego Wojska Polskiego. Natomiast po kilku latach zorganizowano 3 jednostki specjalne. Szczecin Podjuchy, Brzeg i Bartoszyce na północy, Warmia Mazury. I ja byłem w Bartoszycach, w tej samej jednostce, gdzie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, z tym, że on 4 lata wcześniej, 4 lata był od nas starszy, a w naszym roczniku było gdzieś tak może 120 kleryków w jednych koszarach, w jednym bloku. Między innymi biskup Libera i biskup Regmund, to w tym samym roczniku byliśmy. Więc to było takie ciekawe doświadczenie też, bo w wojsku jest sposób, nie wiem jak teraz to wygląda, wojsku, bo to jest armia zawodowa, chociaż wydaje się, że powinna być też służba wojskowa dla wszystkich, bo to kształtuje też patriotyzm. No ale wtedy przez nogi do głowy, poważnie nie traktowaliśmy systemu komunistycznego, zupełnie niepoważnie, ale sposób był, żeby dokuczyć. No, nie możemy robić siebie męczenników, ale był sposób na dokuczanie. Zakaz modlitwy wspólnej na salach i tak dalej. Oczywiście duch sprzeciwu był bardzo mocny. I co jest ważne, że w tym samym czasie w seminariach o wiele więcej odchodziło z tej drogi kapłańskiej, bo ktoś uważał, że to jednak nie jest moja droga. W czasie 2 lat służby wojskowej bardzo wyjątkowo ktoś decydował się, że do seminarium nie wróci. A nawet jak się decydował, to były wyjątki, to często nie mówił tego władzom, żeby się nie cieszyły, że to jest ich zasługa, że ktoś nie wraca, tylko wracał po wojsku do seminarium, mówił, że rezygnuje z drogi kapłaństwa i szedł inną drogą. Więc to było takie ciekawe doświadczenie, bo wydawało się, że władzom, że odciągną kleryków od drogi kapłańskiej, a zawsze to było wzmocnienie. My się znamy teraz w całej Polsce z różnych seminariów.
Jak ksiądz arcybiskup czuł się w tej wspólnocie alumnów, którą ksiądz arcybiskup tworzy? Czy to była taka braterska atmosfera?
W seminarium czy w wojsku?
W seminarium i wojsku.
No. Oczywiście i tu to była dobra atmosfera, tak. Współbraci, tak jak to w rodzinie bywa, mógł się ktoś tam posprzeczać o coś, ale wspominam i seminarium, a wojsku może tym bardziej, jako taką wspólnotę braterską. Bo sytuacja była o wiele trudniejsza. Tam nam przeszkadzano niż pomagano. Co jeszcze warto podkreślić, że w wojsku księża biskupi wyznaczali nam opiekunów. Oni nie mieli dostępu do koszar, ale jak się udało wyjść na przepustkę, bo z przepustkami było bardzo kiepsko. Tam zawsze śmialiśmy się, że na wojnę się zawsze ma w niedzielę, że wojsko musi być w koszarach. Ale na przykład w Bartoszycach był i jest ksiądz Adolf Setlak, który przez wiele lat opiekował się rocznikami kleryków i zawsze, kiedy była możliwość tego wyjścia, to biegło się na plebanie, możliwość spotkania, spowiedzi świętej, siostry Serafitki zawsze robiły całe stosy kanapek, bo wojsko przychodzi na przepustkę, więc ta opieka rzeczywiście była niezwykle cenna.
Czyli ta służba wojskowa, ona pomagała, czy przeszkadzała w rozeznawaniu powołania?
Zamiar był taki, żeby właśnie odciągnąć kleryków, ale efekty były wręcz przeciwne.
Ale w końcu przyjął ksiądz arcybiskup święcenia prezbiteratu z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, już błogosławionego wielkiego prymasa Polski. Jak wspomina arcybiskup ten moment przyjmowania święceń kapłańskich?
Mieliśmy to szczęście, że ksiądz prymas Wyszyński był biskupem i Warszawy, i Gniezna wówczas i starał się odwiedzać swoją diecezję, parki diecezji gnieźnieńskiej. Mieliśmy to szczęście widzieć go, słyszeć. Kiedy przyjeżdżał do Gniezna, to też dwóch kleryków zawsze szło do siedziby księdza prymasa, żeby służyć do mszy świętej. I to zawsze było wielkie wyróżnienie. Ja dwa albo trzy razy byłem na takiej mszy świętej i potem zostawaliśmy na śniadaniu z księdzem prymasem. Więc to też jest przeżycie wielkie, bo nieraz byli goście, tam jakiś biskup z Ameryki, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, i ksiądz prymas nie mówił: idźcie do seminarium, bo teraz mam tak ważny gość, tylko myśmy uczestniczyli w tym śniadaniu i słuchaliśmy nieraz ważnych, bardzo ważnych rozmów. Więc to było takie dla nas właśnie budujące. Raz jeden się zdarzyło, tak jak mówię, dwa, trzy razy byłem na tej mszy świętej, ksiądz prymas osobiście przyszedł i mówi: chłopaki, teraz niestety nie będziemy razem jeść, bo przyjechał arcybiskup Luigi Poggi, mamy rozmowę z władzami, musimy się przygotować, ale tutaj w drugim pokoju pani Zosia z Instytutu Prymasowskiego z wami będzie i zjecie śniadanie obok tutaj. Więc to też pokazuje styl świętego, prawda? Mógłby powiedzieć księdzu kapelanowi: proszę im powiedzieć, nie idą do domu, bo nie mamy teraz czasu. Osobiście przyszedł, tłumaczył się przed nami prymas Polski, że nie będziemy razem śniadania, ale tu pani Zosia z wami śniadanie zje. Więc taki szczególik właśnie to jest z biografii księdza prymasa Wyszyńskiego.
To na pewno niesamowite wspomnienie, jeść śniadanie z kimś, kto teraz jest już błogosławiony. W roku 1990 wyjechał arcybiskup do Kazachstanu jako misjonarz i został tam proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Co wpłynęło na taką decyzję arcybiskupa, żeby wyjechać tak daleko od ojczyzny i właśnie tam głosić Chrystusa?
Wasz program nazywa się Dar i Tajemnica, więc także ten wyjazd do Kazachstanu był darem. Nie wymyśliłoby się samym pewnie Kazachstanu, tym bardziej, że jeszcze był Związek Radziecki, nikomu się nie śniło, że on przestanie istnieć. Otóż było tak, że myślę, że warto to powiedzieć w kontekście tego nazwania dar. Otóż ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, świętej pamięci, na jednym ze spotkań w 1989 roku, w grudniu, mówi: potrzeba dwóch kapłanów na Białoruś. Jeszcze był Związek Radziecki. Bo tam już pozwalają działać księżom. Biskup Kondrusiewicz przyjeżdża, mówi: nie wiem, ile mam parafii, bo codziennie przyjeżdża jakaś grupa, proszę o kapłanów, a skąd ja ich wezmę? I każda diecezja ma dać dwóch kapłanów. Jednego już mamy. To był ksiądz Tadeusz Krzymiński, obecnie proboszcz w Gniewkowie od lat. Mówi: no, zgłosiłem się jako drugi, Białoruś, i mówi: trzeba dwóch, bo tylko na 3 miesiące pozwalają jechać, po 3 miesiącach następny jedzie. Ja no, 3 miesiące będę u mamy jeszcze, po 3 miesiącach, a Białoruś tu blisko, kamienie można dorzucić, nie, bliziutko. No i się zgłosiliśmy obaj na tę Białoruś. I to był grudzień 89 rok i w marcu 90 roku biskup Jerzy Dąbrowski z Warszawy dzwoni: księży, można jechać, Kazachstan. No więc to trochę mi się nogi ugięły. Ksiądz Tadeusz Krzymiński 10 lat młodszy jest, ale obaj żeśmy powiedzieli: tak, jedziemy, no bo to byłoby tak trochę dziecinnie. Na Białoruś chcą jechać, tam trochę dalej, Kazachstan jadą. Więc to jest bardzo, podkreślam, dar od Pana Boga. I jedziemy do Kazachstanu. Jeszcze biskup Dąbrowski Jerzy mówi tak: ty pojedziesz Shortandy, ty pojedziesz Oziorne. Wręczył nam nazwy tych miejscowości, bo stamtąd przyszły listy od ludzi: prosimy o kapłanów. Też już taka odwilż się robiła, bardziej sprawy, no, wolność religijna. Zaczęto nawet kościoły budować już pod koniec Związku Radzieckiego, ale tylko Moskwa mogła pozwolić. Więc mówimy: a komu tam będziemy podlegać? Nie było żadnych struktur kościelnych. Komu będziemy podlegać? Biskup Jerzy mówi: no Panu Bogu, Panu Bogu. Ale papiery będziecie mieli mocne. Ksiądz prymas napisał list taki polecający. O, więc to był dar.
Dar i tajemnica. To prawda. W maju w bazylice świętego Piotra na Watykanie przyjął arcybiskup sakrę biskupią, a podczas tego sakramentu głównym konsekratorem był właśnie autor tych słów dar i tajemnica, bo sam Jan Paweł II. Jak arcybiskup zapamiętał to spotkanie z tym drugim wielkim Polakiem w swoim życiu?
Dokładnie 19 marca było 2001 roku sakrobiskupia w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani Agata powiedziała, mieliśmy w naszym życiu, wielu z nas, tą okazję spotkania ze świętymi. Błogosławiony prymas Wyszyński, teraz święty Jan Paweł II. To nie było jedyne spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, bo wcześniej, w czasie wizyty ad limina, kiedy jeszcze nie byłem biskupem, ale już administratorem apostolskim, 15 minut w cztery oczy właśnie rozmowa ze świętym Janem Pawłem II. Też miałem okazję, dzięki życzliwości księdza Dziwisza, dzisiaj kardynała, uczestniczyć w kolacji ze świętym Janem Pawłem II. Arcybiskup Muszyński też był wtedy na tej kolacji, więc to są przeżycia niezapomniane, bo uczestniczy się w spotkaniu, gdzie nie tylko słowa, ale przede wszystkim obecność, która emanowała świętością. W tej rozmowie w 4 czy 15 minut to muszę się przyznać do grzechu, że ja mówiłem, a Ojciec Święty biedny słuchał, tylko kilka słów powiedział.
Pamięta ksiądz arcybiskup jakich?
No, taki komplement, mój, młodo wyglądasz, miałem wtedy 50 lat, my się jeszcze zobaczymy, bo potem miało być wspólne spotkanie dla wszystkich biskupów Azji Centralnej, ale pamiętam to, że męczyłem Ojca Świętego opowiadaniem o naszym miejscu maryjnym, Oziorne, dzisiaj Sanktuarium Królowej Pokoju, i Ojciec Święty to wysłuchiwał z taką cierpliwością, słuchał. Dzisiaj to bym starał się wysłuchać Ojca Świętego, nie? Żeby mi się to przydało do życia, ale mówiłem, może to zaowocowało tym, że Ojciec Święty, kiedy przybył do nas do Kazachstanu, to miejsce Oziorno je nazwał Sanktuarium Narodowym. Nikt tak nie nazywał tej wioseczki. To jest mała wioska. A Ojciec Święty, będąc w Kazachstanie, powiedział, a teraz jadę duchowo do waszego narodowego sanktuarium. No, nikt się już nie sprzeciwił, jak papież powiedział, narodowe. Wioska ma dzisiaj 300 mieszkańców. Powstała dzięki deportacji Polaków do Kazachstanu w 1936 roku. Więc może to moje właśnie gadulstwo zaowocowało tym nazwaniem przez Ojca Świętego tego miejsca narodowym sanktuarium.
W centrum Twojej duszy Bóg, Twój Syn ukrzyżowany. Łączą się ze sobą zachód i wschód, wszyscy sprawcy i ich ofiary, bo tylko Ty, Matko pojednania, godzisz tych, których dzieli ściana, bo tylko Ty, pojednania, Matko, godzisz tych, którzy sobą gardzą. Ze sobą radość i ból, wszystkich cudem ocalałych, bo tylko Ty, Matko pojednania, koisz tych, którym krwawi rana, bo tylko Ty, pojednania, Matko, karmisz tych, którzy Boga łakną.
Teraz po przerwie chcemy przenieść się na chwilę do tego dalekiego, pięknego Kazachstanu. Wiadomo, że wyjazd na misję wiąże się też z ogromem pracy, zarówno tej na miejscu, jak i tej podjętej wcześniej, aby przygotować się jakoś, czy językowo, czy poznać kulturę danego kraju. Jak wspomina arcybiskup początek swojej posługi w Kazachstanie?
Myślę, że warto podkreślić wielką dobroć ludzi, którzy zaprosili mnie. No, nie wiedzieli, kogo zapraszają, szukali kapłana z Polski, bo wioska Oziorne, ona powstała w 1936 roku jako efekt deportacji Polaków, którzy mieszkali na Ukrainie, na granicy z Polską przed II wojną światową. 60-70 tysięcy ludzi narodowości polskiej było deportowanych do Kazachstanu, głównie północnego, ale także do innych miejscowości. Jedną z tych nowo powstałych wiosek było dzisiejsze Oziornoje. Ta deportacja to coś niezwykle dramatycznego, dlatego że oni jechali 2 tygodnie w bydlęcych wagonach. Niektórzy po drodze zmarli, zawsze najstarsi, małe dzieci. A później tam na miejscu, kiedy przed ich oczami pojawił się step, goły step, trawa po pas, ani jednego drzewa, ani jednego krzaku, to rzeczywiście był dramat. Musieli szybko budować ziemianki z gliny, z trawą, takie bardzo proste domki, ziemianki. Trzeba było się spieszyć, dlatego że w Kazachstanie Północnym latem jest około 40 stopni i zimą 40 stopni, tylko minus, prawda? Więc i później, kiedy tam zaczęli mieszkać, to i tak śmiertelność była duża, bo głód, chłód, nie było czym opalać tych ziemianek, brak lekarstw, brak wody. Po 5 latach tylko powstało na skraju tej nowej wioski, jedna z wielu tych miejscowości, jezioro. W marcu 1941 roku powstało jezioro długości ze śniegu, długości 5 km do 7 metrów głębokości i okazało się szybko, że ono jest napełnione rybami w takiej ilości, że można było rękami te ryby brać, zabierać. Więc odebrali to ci ludzie, którzy byli niezwykle pobożni. Nie mieli kościołów, nie mieli kapłanów, ale mieli różaniec i wielką wiarę. Chrzczono dzieci i modlono się na różańcu i to uratowało ich wiarę, ich godność ludzką, ich narodowość. Odebrali ten dar ryb jako cud i rzeczywiście tak jest to traktowane. I ciekawe, że po wojnie to jezioro wyschło, kiedy już były lepsze warunki trochę życia, chociaż do śmierci Stalina oni nie mogli tych miejscowości opuszczać. Każdy był komendant z pistoletem, trzeba było odhaczać swoją obecność, a potem stopniowo to rozluźniało się wszystko, ten rygor. Jezioro wyschło i ponownie powstało na 100 lat Fatimy. W 2016-2017 roku ono się takie pojawiło ze śniegu znowu. Śnieg jest co roku, ale nie zawsze właśnie to jezioro powstaje. I znowu ilość ryb się powtórzyła, tylko że inne ryby były teraz. I to było w naszym dzienniku nawet opisywane. Więc taki znak właśnie na stulecie Fatimy, powtórzenie tego właśnie cudu z tamtych lat.
A w latach 2003-2015 pełnił arcybiskup funkcję przewodniczącego Episkopatu Kazachstanu. Na czym polegała ta funkcja?
W 2003 roku powstały kolejne struktury kościelne w Kazachstanie, bo one stopniowo narastały. I w 2003 powstała archidiecezja w Astanie, metropolia. I na tą metropolię składają się, oprócz Astany, diecezja karagandyńska, Karaganda, diecezja Świętej Trójcy w Almacie i administratura apostolska Watyrał nad Morzem Kaspijskim. I jeszcze obecnie i grekokatolicy mają swoją strukturę, administratura apostolska grekokatolików na cały kraj. I jednocześnie w 2003 roku powstała konferencja katolickich biskupów Kazachstanu, która trwała do ubiegłego roku. A w ubiegłym roku Stolica Apostolska utworzyła nową strukturę, gdy chodzi o konferencję biskupów. Już to nie jest tylko konferencja Kazachstanu, biskupów Kazachstanu, ale Azji Centralnej. 8 krajów należy do tej konferencji, oprócz byłych republik Związku Radzieckiego, także Mongolia, Afganistan i Azerbejdżan. Więc 8 krajów to jest nowa struktura. Wtedy zaczynaliśmy jako konferencja, więc to pomagało nam w tym sensie, że nie każdy biskup, ordynariusz tylko na swoim miejscu musiał myśleć, jak dalej prowadzić dzieło Boże, duszpasterstwo, ale spotykaliśmy się 2 razy w roku i właśnie wspólnie żeśmy już wspólnymi siłami myśleli, jak dalej to dzieło prowadzić.
Wspomniał arcybiskup o tych wspólnych siłach. Jako zawołanie biskupie wybrał arcybiskup słowa, aby wszyscy byli jedno. Dlaczego ta jedność jest dla księdza arcybiskupa taka ważna?
Myślę, że to jakoś tak natchnienie przyszło, żeby właśnie te słowa wybrać. Sprawa jedności to jest coś, co wymaga codziennej troski. Tak jak to jest w małżeństwie, w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie, w każdym kolektywie, tego się nie da zbudować raz na zawsze. Pan Jezus modlił się w czasie ostatniej wieczerzy, aby wszyscy byli jedno, by świat uwierzył. Te słowa powtarzamy, modlimy się tymi słowami w każdej mszy świętej, prawda? Więc to jest dar, ale jednocześnie jedność jest darem, ale też jest wymaga naszego wysiłku, ale każdego dnia, nie raz na zawsze.
A co osobiście dla arcybiskupa jest najpiękniejsze w posłudze biskupiej w Kazachstanie?
Pytanie trochę mnie zaskakuje, wymagałoby może zastanowienia, ale tak przychodzi mi na myśl, że oglądanie cudów łaski Bożej, bo wszystko jest darem. Wszystko jest darem w naszym życiu i chociaż katolicy w Kazachstanie stanowią około 1% tylko, ktoś jak to słyszy, to zaraz łapie się za głowę, jak to 1%, jaki biedny kościół. Nie, wcale nie jesteśmy biedni, dlatego że Pan Jezus jest ten sam, Matko Boża jest ta sama i cuda Boże nie są mniejsze niż w innych krajach, tam gdzie jest 90 czy więcej procent katolików. Oglądamy cuda łaski Bożej. Nieraz kapłani, siostry, którzy przyjechali z innych krajów, mówią, że takie wydarzenia oglądają, są świadkami takich, czy nawróceń, czy jakiejś wielkiej pobożności kogoś z obecnych tam ludzi, że dla tego jednego przypadku warto było przyjechać do Kazachstanu. I mówią, że jak misjonarz jedzie do jakiegoś kraju, no to jest pełen ognia i myśli, jak nawrócić ten kraj, jak doprowadzić wszystkich do Pana Jezusa. A po jakimś czasie, krótszym czy dłuższym, przekonuje się, że dzięki przyjazdowi do tego kraju misyjnego sam się nawrócił, znaczy się mocno się przybliżył do Pana Jezusa, że ten przyjazd pomógł jemu przede wszystkim zbliżyć się do Pana Boga.
Dziękujemy bardzo za to świadectwo i tą odpowiedzią kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnijmy, że gościem był arcybiskup Tomasz Peta, arcybiskup metropolita Astany w Kazachstanie.
Dziękujemy arcybiskupie za tę rozmowę i pokazanie nam, jakim pięknym darem jest pełnienie posługi arcybiskupiej także za granicami naszej ojczyzny.
Dziękujemy także wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z Wami
Agata Kukawka
i Krzysztof Brauer.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.